Słuchasz podcastu Żywe Kultury Biznesu, czyli o tym, jak skutecznie rozwijać siebie oraz swoją firmę. Sezon pierwszy, odcinek pierwszy, pilotażowy. Jak pozyskiwać lokalnych klientów z internetu. Zapraszam. Witam Cię serdecznie, z tej strony Seweryn z bloga pierwszynawie.pl. Zapraszam do wysłuchania pierwszego odcinka pilotażowego podcastu Żywe Kultury Biznesu. Na początek może kilka słów o mnie, kim jestem. Specjalizuję się w zakresie marketingu internetowego dla lokalnych firm. Ponadto jestem blogerem i fotografem. Tą audycję i cały podcast kieruję przede wszystkim do osób przedsiębiorczych, które pragną rozwijać swój biznes oraz skutecznie pozyskiwać lokalnych klientów przy pomocy internetu właśnie. Audycja ta i wszystkie kolejne, chcę ją realizować w takiej formule dwojakiej. Po pierwsze, tak jak dziś, odcinki w formie solo, moje przemyślenia i porady z zakresu przedsiębiorczości oraz marketingu internetowego. Drugi sposób, w jaki chcę realizować te odcinki, to wywiady z przedsiębiorcami, czyli osobami, które też przy pomocy swojego doświadczenia i wszystkich przemyśleń też będą się dzieliły praktycznymi poradami. Nastawiam się na dzielenie praktyczną wiedzą opartą na doświadczeniu moim oraz innych osób. Nie chcę tutaj przekazywać wiedzy teoretycznej, którą gdzieś tam czytałem w książkach i później jako taki tylko przekaźnik posyłam ją dalej. Także skupienie na realnej, praktycznej wiedzy do wykorzystania od zaraz po zakończeniu słuchania tego podcastu. Odcinek pilotażowy. Jest to dla mnie samo tworzenie podcastu, nie ukrywam, też wyzwaniem. Robię to po raz pierwszy i mam wiele przemyśleń na temat tego, czy to w ogóle całe przedsięwzięcie zakończy się powodzeniem, czy może będzie inaczej, aczkolwiek chcę sprawdzić siebie przede wszystkim. Na pewno tworzenie takiej audycji, takiego podcastu też wymusi wręcz na mnie zdobycie nowych umiejętności. Krótko podsumowując, chcę spróbować. Sam też słucham podcastów, głównie polskich, ale też i paru zagranicznych. I tutaj muszę oddać pałeczkę i też docenić osoby, które podcastują już od kilku ładnych lat, które być może jakby tak podświadomie trochę zaszczepiły samą ideę nagrywania audycji internetowych we mnie. Kilka podcastów, których słucham, to przede wszystkim Opowieści pastora przedsiębiorcy Andrzeja Burzyńskiego. Kolejny podcast to Jak oszczędzać pieniądze lub też Więcej niż oszczędzanie pieniędzy Michała Szafrańskiego z bloga jakoszczędzaćpieniądze.pl. Kolejny świetny podcaster w Polsce nadający to Marcin Iwódź i jego Finanse bardzo osobiste. Nie ukrywam, że sporo też audycji słucham w radiu Kontestacja, radio ludzi wolnych, jak głosi slogan tej strony internetowej. Z zagranicznych podcastów to Pat Flynn, Smart Passive Income, o którym dowiedziałem się właśnie m.in. z bloga i podcastów Michała Szafrańskiego. Mamy teraz marzec, 4 miesiące temu byłem na pierwszej w Polsce konferencji na temat podcastingu, czyli Polcaster 2015. Konferencja odbyła się w Warszawie, była wręcz powiem skierowana dla takich osób jak ja, czyli osób, które chcą zacząć przygodę z podcastowaniem. Nie wiedzą, jak się do tego zabrać lub też potrzebują przysłowiowego kopniaka w tyłek lub wsparcia innych osób, które zachęcą i podpowiedzą, jak takie audycje realizować już pod kątem nawet od strony technicznej. Temat przewodni dzisiejszej audycji to jak pozyskiwać lokalnych klientów z internetu. Pierwszą podstawową kwestią jest prowadzenie uczciwego biznesu i dbanie o ludzi, zarówno o klientów, jak i pracowników firmy. Jest to może truizm i dla niektórych osób, dla większości powiedzmy sprawa oczywista, jednak bez tego nie możemy wykorzystywać tak naprawdę efektywnie wszystkich narzędzi internetowych do pozyskiwania lokalnych klientów. A jeśli nawet będziemy je wykorzystywać, a nasz biznes po prostu nie będzie uczciwy, czyli nie będziemy dbać o klientów, o to, żeby dostarczać im wartości w postaci produktów lub usług, wówczas te narzędzia, którymi będziemy się posługiwać, nie w pełni zostaną wykorzystane, a wręcz mogą nawet obrócić się przeciwko nam. Pierwszym podstawowym takim narzędziem w internecie, który jest podstawą, tak bym to ujął, jest reputacja. Reputacja odnosi się zarówno do informacji o naszej firmie, jak i do wszystkich narzędzi, których będziemy używać do szerzenia informacji o naszej działalności w świecie. Wyszukiwarka Google, która jest najbardziej popularna w Polsce, wyszukiwarka Google chce po prostu dostarczać jak najlepsze wyniki, czyli strony z jak najbogatszymi informacjami na dany temat. Aby nasza strona internetowa była wysoko w wynikach wyszukiwania, musi po prostu posiadać wysoki stopień reputacji, czyli być uważana przez algorytmy Google'a, jak i innych użytkowników internetu, jako ta, która dostarcza wartościowych i rzetelnych informacji na wybrany temat. Innym źródłem reputacji są na przykład media społecznościowe. Jeśli posiadamy fanpage na Facebooku, który z kolei posiada wiele polubień, wiele komentarzy, czyli interakcji z naszą firmą, wówczas również budujemy w kolejnym miejscu w internecie bogate źródło i zaufane reputacji na temat naszej firmy. Wracając do strony internetowej. Strona internetowa powinna zawierać wartościowe informacje dla użytkownika internetu. Czyli ja jako osoba, która wchodzę na stronę internetową Twojej firmy, powinienem w łatwy i prosty sposób pozyskać wszystkie informacje, które są dla mnie istotne z punktu widzenia klienta. Czyli przede wszystkim bogaty opis usług i produktów. Bardzo ważne jest, aby ten opis był po prostu opisem unikalnym. Czyli nie należy kopiować opisu na przykład produktów lub usług z innych stron internetowych lub też sklejać tak zwane zbitki z kilku stron w jeden teoretycznie unikalny tekst. Najlepiej jest po prostu napisać, chociaż jest to czasami wyzwaniem, tekst oryginalny, czyli taki, który po prostu nie występuje nigdzie w internecie, na żadnych stronach internetowych, na żadnym z naszych kanałów społecznościowych, a następnie umieścić go właśnie na stronie internetowej. Kolejnym istotnym elementem, który możemy wykorzystać na naszej stronie internetowej, to są tak zwane case studies z angielskiego, czyli stadia przypadków po polsku. Dla przykładu, firma, która zajmuje się renowacją mebli tapicerowanych, może pokazać cały proces renowacji danego mebla. Może zamieścić zdjęcia przed realizacją, jak i po. Dodatkowo bardzo dobrze, aby dodała również opis, jakie elementy zostały wykorzystane dla przykładu lub też co było wyzwaniem dla firmy przy tej konkretnej realizacji. Kolejna kwestia, o którą należy zadbać, to są opinie od klientów na stronie internetowej. Najczęściej spotyka się w formie obrazu, czyli zeskanowanych referencji, które wystawiła jedna firma drugiej właśnie w postaci takich pisemnych referencji tradycyjnych. To oczywiście można zeskanować, wstawić na stronę internetową i też wzmacnia naszą reputację w oczach potencjalnych klientów. Dobrze jest też poprosić o klientów o to, aby napisali na przykład dla nas opinię w formie tekstu i przesłali ją do nas na maila. Kolejny element, który możemy i powinniśmy zastosować na stronie internetowej, to dobrze wyeksponowany numer telefonu do firmy. Ja polecam, aby znajdował się on w prawym górnym rogu ekranu i wyświetlał się na każdej podstronie Twojej strony internetowej. Jest to o tyle dobre rozwiązanie, że wchodząc na stronę po raz pierwszy, gdy potrzebuję na przykład szybko skontaktować się z firmą, nie muszę przechodzić do zakładki kontakt. Bez nawet przewijania strony w dół mogę wybrać numer telefonu i bardzo szybko właśnie nawiązać kontakt z firmą. Na przykład gdy chcę się skontaktować z hydraulikiem, a moja łazienka przecieka, zależy mi na czasie, wówczas mogę łatwo i szybko zadzwonić po specjalistę. Kolejna kwestia, jeśli chodzi o stronę internetową, to godziny otwarcia. Jest to bardzo istotne, ponieważ użytkownik internetu, jeśli nie jest pewien, czy dana firma jest czynna w danych godzinach, może po prostu zamknąć okno przeglądarki, zacząć poszukiwania od nowa. Kolejna sprawa to mapka Google'owa na Twojej stronie internetowej, która powinna być wygenerowana z wizytówki Google Moja Firma. Jeśli posiadasz wizytówkę na mapach Google, wówczas należy właśnie z tej wizytówki wygenerować kod, który umieścisz na stronie internetowej, na przykład w zakładce kontakt. Takie rozwiązanie przede wszystkim pozwala na umieszczenie automatycznie przycisku do wyznaczania wskazówek dojazdu. Oprócz tego na tej mapce będzie znajdowała się również nazwa Twojej firmy oraz link do opinii Google. Jeśli chodzi o stronę internetową, ważne, aby była ona dostosowana do urządzeń mobilnych, czyli do smartfonów oraz tabletów. Obecnie coraz więcej osób korzysta z tych urządzeń mobilnych. Czytałem ostatnio gdzieś statystyki, że nawet więcej osób korzysta z urządzeń mobilnych niż z komputerów stacjonarnych. W związku z tym warto po prostu dostarczać jak najlepszych doświadczeń, czyli tak zwanego user experience, aby treść, którą konsumują użytkownicy naszej strony internetowej, była łatwa do strawienia. Również jest to oczywiście jeden z czynników, który jest brany pod uwagę przez Google w procesie pozycjonowania. Czyli strony internetowe, które nie są dostosowane do urządzeń mobilnych, są po prostu gorzej pozycjonowane na tych urządzeniach właśnie. O co warto jeszcze zadbać na stronie internetowej? Warto zadbać przede wszystkim o optymalizację tytułów i nagłówków pod pozycjonowanie lokalne. Czyli jeśli jesteś firmą lokalną i dostarczasz produkty, usługi do społeczności w ramach danego miasta czy obszaru, warto, aby w nagłówkach właśnie i tytułach zamieścić informacje o firmie i o lokalizacji. Na przykład, jeśli jesteś mechanikiem samochodowym w Łodzi, tytuł Twojej strony głównej może brzmieć, albo powinien brzmieć: mechanik samochodowy Łódź, myślnik, firma XYZ. Kolejnym obszarem, o który warto zadbać, jest mój konik, czyli blogowanie. Dobrze jest prowadzić bloga z praktycznymi poradami. I tutaj uwaga, podkreślam słowo prowadzić, nie posiadać bloga. Samo posiadanie bloga tak naprawdę niewiele nam da, jeśli nie będziemy nad nim pracować. Wręcz odwrotnie, posiadanie bloga firmowego, na którym jest jeden wpis przed 4-5 lat, może wręcz odstraszać potencjalnych klientów, którzy stwierdzą, że być może ta firma już nie działa, bo nic się na stronie internetowej też nie dzieje, nie ma żadnych aktualizacji, w związku z tym być może firma po prostu już się zamknęła. Jakiego rodzaju wydarzenia lub też informacje możemy umieszczać na blogu? Przede wszystkim możemy opisywać lokalne wydarzenia, w których brała udział Twoja firma. Mogą to być dni otwarte, mogą to być targi, udział w lokalnej telewizji lub radiu. I przede wszystkim bloga należy też wykorzystywać do tego, aby dzielić się praktycznymi poradami z zakresu Twojej działalności, czy z zakresu Twojego tematu. Blog nie służy do tego, żeby sprzedawać. Znaczy też służy, ale trochę w inny sposób. Przede wszystkim na blogu należy dawać wartość. Wartość osoby, która na niego trafia. Jeśli mówimy o blogu firmowym, firmy lokalnej, powinniśmy edukować, podpowiadać naszym klientom, jak najlepiej wykorzystywać nasze produkty i usługi, często też czego nie robić lub przekazywać tak zwane dobre praktyki. Kolejny aspekt, o którym należy pamiętać na stronie internetowej, to linki wewnętrzne. Linki wewnętrzne do podstron na stronie internetowej, które przenoszą użytkownika z jednej podstrony na kolejną. Warto umieszczać te linki w taki sposób, aby one naturalnie występowały w tekście. W ten sposób po pierwsze nie zostaniemy ukarani przez Google, a po drugie też czytający naturalnie będzie wtedy podążał za kierunkiem, którym chcemy, żeby on podążał. Wracając jeszcze do bloga, warto wspomnieć, że unikalna treść na blogu, który jest zintegrowany ze stroną internetową, wzbogaca treścią właśnie całą stronę internetową i przez to też jest witryna bardziej atrakcyjna dla Google pod kątem wyszukiwania. Najczęstszym błędem, jaki widzę wśród firm lokalnych i nie tylko, jest umieszczanie całej treści dotyczącej firmy w mediach społecznościowych. Na przykład na Facebooku. Firma posiada fanpage'a i wszystkie nowości, wszelkiego rodzaju porady lądują właśnie na fanpage'u firmy. Jest to poniekąd zrozumiałe. Umieszczenie zdjęcia czy krótkiego opisu na Facebooku jest o wiele łatwiejsze niż dopracowanie tej samej treści i umieszczenie jej na stronie internetowej. Jednak takie działanie ma swoje konsekwencje. W momencie, kiedy ktoś zablokuje naszego fanpage'a na Facebooku lub też hipotetyczna sytuacja, meteoryt uderza w serwery Facebooka i nagle Facebook przestaje działać, wówczas cały nasz dorobek, cały wysiłek, energia, która została włożona w tworzenie i budowanie fanpage'a naszej firmy na Facebooku, również przepada. Możesz powiedzieć, że taki scenariusz jest mniej prawdopodobny, aczkolwiek nierzadko widzę firmy, które posiadały fanpage'a na Facebooku, a który został zablokowany słusznie lub niesłusznie przez innych użytkowników, na przykład konkurencję. To były porady dotyczące strony internetowej, porady ogólnointernetowe, że tak je ujmę. Pierwsza kwestia to spójność danych teleadresowych Twojej firmy w katalogach internetowych. Należy zadbać o to, aby nazwa, adres i numer telefonu był aktualny we wszystkich katalogach firm w internecie. Najbardziej popularne to Panorama Firm, Zoomi, Polskie Książki Telefoniczne, firmy.net. Na początku wspominałem o reputacji, teraz chciałbym bardziej w szczegółach omówić, co rozumiem pod kątem reputacji firmy lokalnej w internecie. z wyłączeniem strony internetowej. Przede wszystkim firma lokalna, która posiada wizytówkę na mapach Google, powinna zadbać o opinię właśnie na swojej wizytówce. Polecam, aby tych opinii było minimum 5 i więcej. Wówczas na Twojej wizytówce Google Moja Firma pojawi się taki rating, takie gwiazdki, które prawdopodobnie widziałaś. Najczęściej one występują przy wizytówkach hoteli i restauracji, no ponieważ tam najczęściej też użytkownicy zostawiają swoje opinie. Co mam na myśli, tak w ogóle mówiąc o zadbanie o opinie na wizytówce, czy też za chwilkę w innych źródłach? Przede wszystkim należy pozyskiwać te opinie od realnych, prawdziwych klientów, którzy skorzystali z Twojej usługi lub produktu. Nie mówię tutaj i zastrzegam i podkreślam w żaden sposób o opiniach spreparowanych, które zostały po prostu wystawione na przykład na zlecenie firmy marketingowej. Czegoś takiego nie należy robić. Jest to po pierwsze nieetyczne, niemoralne, a po drugie no jest niefajne. Ale mówiąc już tak konkretniej, zarówno Google, jak i inne duże portale posiadają coraz bardziej wyspecjalizowane algorytmy i narzędzia do tego, żeby takie nieprawdziwe opinie po prostu odsiewać, a właścicieli firm, którzy zlecili pozyskanie takich opinii, ukarać. W Stanach Zjednoczonych czy też Wielkiej Brytanii są znane sprawy sądowe, które po prostu no, skończyły się tym, że ktoś musiał zapłacić dużą grzywnę, ponieważ zlecił właśnie wystawienie tak zwanych lewych opinii. Ale to tak na marginesie. Kolejnej wskazówki, której mogę udzielić, to optymalizacja wizytówki Twojej firmy na mapach Google. Poprzez optymalizację rozumiemy po prostu dostarczenie wartościowych informacji, takich, które będą służyły Twoim potencjalnym klientom. Jest to przede wszystkim tak, godziny otwarcia, opinie od klientów, to o czym wspominałem przed chwilką, zdjęcia w kategoriach na wizytówce Google Moja Firma. Po zalogowaniu do panelu Google Moja Firma Twoim oczom powinny się ukazać zakładki, między innymi jedna z nich to zakładka zdjęcia, w której to z kolei możesz umieścić zdjęcia wnętrza, zdjęcia Twojej firmy z zewnątrz, zdjęcia produktów, zdjęcia pracowników. Ogólna zasada jest taka, że jeśli Google zostawia jakieś miejsce wolne, które użytkownik może zapełnić, no wówczas należy po prostu takie miejsce uzupełnić. I im bardziej Twoja wizytówka będzie uzupełniona i więcej informacji praktycznych będzie dostarczać Twoim klientom, tym też łatwiej będzie po prostu wypozycjonować taką wizytówkę na mapach Google. Co można jeszcze zrobić? Można stworzyć wirtualny spacer Google po Twojej firmie, który to w dodatkowy sposób uwiarygodni Twoją lokalizację w oczach algorytmów Google, jak i również pozwoli Ci taką prezentację zamieścić na stronie internetowej i pokazać obiekt w 360 stopniach na zdjęciach panoramicznych. Kolejnym istotnym narzędziem jest wideo, a mówiąc konkretniej serwis YouTube, który możesz i powinnaś wykorzystywać do promocji swojej firmy. Film, mówiąc ogólnie, jest interesujący z tego względu, iż po prostu jest najbardziej angażujący. Najbardziej przyciąga uwagę, widać to chociażby na Facebooku, który pokazuje już na ścianie filmiki, które są odtwarzane, a które mają wyciszony dźwięk. Tekst jest najmniej angażującym elementem na stronie internetowej. Dalej są zdjęcia, ale właśnie to film wiedzie największy prym. I co można prezentować na firmowych filmikach? Przede wszystkim możesz prezentować produkty i usługi w praktyce. Za pomocą filmu właśnie. Nie muszą to być wielkie, hiper, mega produkcje. Mogą to być nawet proste filmiki nagrane telefonem komórkowym. Obecnie smartfony posiadają już bardzo wysokiej klasy kamery budowane. W związku z tym prosty filmik nagrany smartfonem może również dostarczać wiele wartościowych informacji. Inny sposób na wykorzystanie wideo do promocji firmy to opinie od klientów, którzy właśnie tworzą taką jakby recenzję o Twoich produktach lub usługach w formie wideo. Następnie ten filmik, jeśli trafi na YouTube'a, możesz budować na swojej stronie internetowej, wstawić na fanpage'a na Facebooku lub też po prostu, mówiąc kolokwialnie, siać po innych mediach społecznościowych jak Google+, LinkedIn czy Twitter. Podsumowując dzisiejszą audycję, przede wszystkim należy skupić się na reputacji. Reputacji pod kątem unikalności tekstu, opinii o Twojej firmie, ale też nie należy zapomnieć o dostarczaniu wartościowych treści. Treści, które będą unikalne, oryginalne, niespotykane nigdzie indziej w internecie i które będą dostarczały wartościowe informacji Twoim potencjalnym klientom. No dobrze, to tyle ode mnie dziś w kwestii promocji lokalnej firmy w internecie. A jak ty promujesz twoją firmę przy pomocy kanałów internetowych? Napisz proszę w komentarzu. Na dziś to wszystko. Jeśli podobał ci się ten odcinek, kliknij proszę lubię to na stronie internetowej www.pierwszynamapie.pl oraz udostępnij ten podcast na Facebooku. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.